Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry jeszcze raz. Przy mikrofonie Marcelina Gancarz, a moim gościem jest Hubert Mącik z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jak nie trudno się domyślić, tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą zabytki i ich ochrona. W Lublinie takich miejsc nią objętych jest dość sporo. Są to zespoły m.in. urbanistyczno-architektoniczne, zabytki sakralne, budynki mieszkalne czy infrastruktura techniczna. Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi kampanię społeczną na temat przestępstw przeciwko zabytkom pod hasłem "Zabytki to twoje dziedzictwo, nie pozwól niszczyć, reaguj", co ma na celu zwrócenie uwagi na wszelkie przejawy przestępstw i wykroczeń związanych z zabytkami. A jak to wygląda w Lublinie? Czy do takich aktów właśnie wandalizmu i przestępstw dochodzi często?
Dochodzi. Czy często? Powiedziałbym, że raczej nie. Natomiast rzeczywiście tak się składa, że corocznie przynajmniej w kilku postępowaniach karnych tego rodzaju ja jako miejski konserwator zabytków uczestniczę. Przepisy ustawy o ochronie zabytków określają to w taki sposób, że konserwatorzy w takich sytuacjach mogą być oskarżycielami posiłkowymi w postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę i policję. I to są bardzo różne sytuacje. Nie jest ich dużo, na szczęście, i mam nadzieję, że ta liczba rosła nie będzie, ale w ostatnich latach kilka takich sytuacji było. Z takich, można by powiedzieć, grubszych spraw na pewno warto wskazać takie sytuacje, kiedy niektóre obiekty zabytkowe ulegały pożarom i Straż Pożarna w trakcie akcji gaśniczej wskazywała, że te pożary nie były spowodowane w żaden sposób naturalny. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia po prostu z podpaleniami niektórych obiektów. Policja prowadziła postępowania w tych sprawach. Nie przypominam sobie, żeby w którymkolwiek z nich udało się sprawcę ustalić. Natomiast dzięki szybkim akcjom gaśniczym żaden z obiektów tych, które płonęły, cennych, takich jak na przykład budynek przy ulicy Worybnej, dawny klasztor trynitarzy, czy na przykład szkoła przy ulicy Spokojnej, której kilka lat temu spłonął dach, żaden z tych obiektów nie został na szczęście zniszczony w takim stopniu, żeby uzasadniało to jego niezachowanie. Wręcz przeciwnie, te obiekty dalej istnieją. W przypadku budynku dawnej szkoły przy Spokojnej kończy się tam już jego adaptacja na cele mieszkalne. W innych przypadkach są te budynki, nie zostały na szczęście zniszczone. Mamy też do czynienia z mniejszymi aktami wandalizmu, takimi jak na przykład taki zwykły, prosty, można by powiedzieć prymitywny wandalizm, jak na przykład pomalowanie kapliczki przy ulicy Ogródkowej, tutaj niedaleko na Wieniawie, czy wiosną tego roku pomalowanie znakami antysemickimi ogrodzenia dawnej jeszywy przy ulicy Lubartowskiej. W obu tych przypadkach policja i prokuratura prowadziły postępowania. Jeżeli chodzi o ten temat aktu wandalizmu, i to jeszcze nacechowanego niewątpliwie nienawiścią na tle rasowym i na tle narodowym, w przypadku ulicy Lubartowskiej to postępowanie, jeśli dobrze mi się wydaje, jeszcze się nie skończyło. W każdym razie w obu tych przypadkach informowaliśmy szczegółowo policję o wartościach tych zabytków, bo to jest istotne dla postępowania.
A czy to są takie działania jakieś przez nieuwagę, czystą złośliwość, czy raczej mają cele takie bardziej zamierzone?
Ktoś rysuje gwiazdę Dawida na szubienicy, na ogrodzeniu budynku, który jest dawną jeszywą, to niewątpliwie nie jest to przypadkowe. Jeżeli ktoś nanosi symbole satanistyczne, w tym przypadku na kapliczce katolickiej, to raczej też nie jest to przypadkowe. Natomiast trudno inaczej się do tego odnieść, jak to po prostu takiego głupiego wandalizmu, zupełnie nieprzemyślanych działań. Na szczęście te działania, takie jak właśnie jakieś pomalowanie jakiegoś obiektu, najczęściej są bardzo łatwe do usunięcia. I tu w przypadku akurat kapliczki przy Ogródkowej reakcja okolicznych mieszkańców była szybka. Po prostu usunęli te malowidła. Każdy może w jakiś sposób pokazywać swoje takie czy inne poglądy, ale niech nie robi tego, niszcząc dziedzictwo kulturowe, które jest nasze wspólne.
Co w takim razie jest największą bolączką, jeżeli chodzi o ochronę zabytków w Lublinie?
W Lublinie, podobnie jak i w całej Polsce, i wydaje się, że nie tylko w Polsce, ale i w znacznej części, zwłaszcza naszej części Europy, głównym problemem jest brak świadomości. Brak świadomości nas wszystkich dotyczących wartości dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, bo to nie są pojęcia równorzędne. Bardzo często bywa tak, że w publicznym dyskursie również mówimy zamiennie zabytki, dziedzictwo kulturowe. Nie. Zabytki, a dziedzictwo kulturowe to troszkę różne sprawy. Nie każdy zabytek jest przedmiotem dziedzictwa kulturowego, ale oczywiście mimo tego podlega ochronie. jak również nie każdy element dziedzictwa kulturowego jest zabytkiem. Ale nie wchodząc w te rozważania czysto teoretyczne, problem polega na braku świadomości. Braku świadomości, która ma bardzo, ale to bardzo długie korzenie. Między innymi bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, kiedy wydawałoby się profesjonaliści, którzy przychodzą do urzędów w sprawach dotyczących zabytków, wychodzą z założenia, że jeżeli jakiś obiekt nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków, to nie jest zabytkiem. No nieprawda. W tym zasobie zabytkowym Lublina mamy do czynienia w tym momencie z około 2000 obiektów, które są objęte różnymi formami ochrony. W tym, tak jak pani wspomniała, obszary, również duże. Sam obszar Śródmieścia to jest około 220 hektarów objętego ochroną przez wpis do rejestru zabytków. I w tym zabytków wpisanych do rejestru jest znacząca mniejszość, to jest około 400 obiektów, natomiast wpisów do rejestru około 300, ale to są również zespoły. Natomiast przytłaczająca większość tych obiektów zabytkowych, które nas otacza, które budują tożsamość miasta, budują krajobraz miasta historycznego, jakim jest Lublin, to są obiekty, które objęte są tą lżejszą formą ochrony, różnymi formami ochrony, nie wchodząc tu już w szczegóły samych przepisów, które są mniej restrykcyjne i co do zasady jest to właściwe, ponieważ nie każdy zabytek posiada takie wartości, które uzasadniają ingerencję konserwatora w każdy element tego obiektu. Mamy do czynienia z kamienicami, taki przykład wydaje mi się najbardziej czytelny, które mają zachowane wnętrza, klatki schodowe, malowidła, dekoracje pomieszczeń mieszkalnych i w tej sytuacji ta ochrona wnętrza, która jest możliwa dzięki wpisowi do rejestru zabytków, jest jak najbardziej zasadna. Ale mamy też do czynienia ze znaczną ilością obiektów na terenie Śródmieścia czy południowych dzielnic miasta wzdłuż linii kolejowej, gdzie takich elementów wystroju wnętrza nie ma. Natomiast mają one ciekawe, autentyczne, zachowane bryły, elewacje z wystrojem czy XIX-wiecznym, czy modernistycznym z lat 20-tych, 30-tych i ochrona tych zewnętrznych elementów jest istotna, no ale kolokwialnie mówiąc nie ma powodu, żeby konserwator wtrącał się do tego, co jest w środku, skoro tam żadnych elementów cennych nie ma. Lublin oczywiście jest pewnym problemem, jeszcze tylko skończę, kwestia tego, że cały czas my o tym zasobie zabytkowym się ciągle dowiadujemy. Może to się wydawać Państwu nie do końca na pierwszy rzut oka prawdziwe, ale powiedzmy sobie szczerze, Lublin, tak jak i wiele innych miast w naszej części Europy, jest nie do końca przebadany, niedobadany. My cały czas poszerzamy na każdym kroku wiedzę o naszym mieście. To, że mamy ogromne ilości bardzo dobrych opracowań historyków, historyków sztuki, archeologów na temat naszego miasta, absolutnie nie wyczerpuje tej problematyki, z którą się stykamy. Cały czas jest jeszcze cała masa wątków historii, o których musimy wiedzieć, by podejmować właściwe decyzje. Właściwe decyzje, czyli takie, które będą prowadziły do zachowania prawdy o zabytku, do zachowania prawdy o krajobrazie, do zachowania tożsamości miejsca. Wydaje się, że to jest może takie słowo troszkę wyświechtane, ale właściwe. Lublin jest Lublinem ze względu na tę tożsamość, na tę różnorodność, tę urzekającą mozaikowość przestrzeni miasta, stosunkowo niedużego, jeżeli chodzi o przestrzeń historyczną, nie tak wielkiego jak Wrocław, Kraków, Warszawa, czy również niektóre miasta dzisiaj mniejsze od Lublina. Ale jednak ta intensywność doznań, jakie mamy, kiedy patrzymy na krajobraz Lublina, krajobraz kulturowy szeroko mówiąc, bo to też kolejna bardzo ważna rzecz. W tym pojęciu i w tym, co my chronimy, musimy brać pod uwagę bardzo różne elementy tego krajobrazu. To nie są tylko budynki, to nie są tylko zabytki rozumiane jako wydzielone budynki, kościoły, budynki użyteczności publicznej, pałace, kamienice, ale cała przestrzeń miasta historycznego, w której te relacje przestrzenne pomiędzy budynkami, architekturą z różnych epok, począwszy od wczesnego średniowiecza, od XIII wieku, z którego pochodzi wieża na Zamku Lubelskim, po drugą połowę XX wieku, bo z lat 60. mamy przecież znakomite realizacje architektoniczne i urbanistyczne, również tak świeże, jest osadzona na topografii terenu, na ukształtowaniu terenu, jest osadzona w zieleni, która to zieleń jest szalenie ważną częścią miasta zabytkowego, nie tylko zieleń komponowana. Bardzo często spotykam się z takimi argumentami, kiedy ktoś przychodzi z wnioskiem dotyczącym pozwolenia na usunięcie drzewa, że przecież to samosiejka. Ale to nie ma znaczenia z punktu widzenia krajobrazu, czy drzewo jest samosiejką, czy zostało posadzone ręką ludzką. Doprawdy nie wiem i jest to smutne, skąd bierze się to nam jako społeczeństwu, Polakom, takie przekonanie, że jeżeli natura nie jest poddana kulturze, nie jest uczyniona ręką ludzką, w cudzysłowie oczywiście, to jest gorsza. No absolutnie.
A propos właśnie kultury, Lublin jest miejscem otwartym jak najbardziej na artystów i w zasadzie od czerwca do września jest pełno festiwali czy wydarzeń plenerowych i ci artyści, jak to artyści różne pomysły mają, mają w głowie, zwłaszcza jeżeli chodzi o sztuki wizualne. I często to ingeruje też właśnie w tą przestrzeń miejską. Czy zdarza się właśnie konserwatorom często powiedzieć nie na jakieś działania?
Często się nie zdarza, ale bywały takie sytuacje. Różnie z tym bywa. Swego czasu, pamiętam, był bardzo ciekawy tekst, bodaj w Gazecie Wyborczej, Szymona Pietrasiewicza, jednego z aktywnych bardzo ludzi kultury Lublina, na temat jednej z edycji festiwalu Open City. Dlaczego do tego nawiązuję? Bo Szymon tam bardzo trafnie zauważył, że część artystów traktuje miasto jako pewnego rodzaju scenografię dla swojej pracy. Bez pewnego namysłu nad tożsamością miejsca i na tym, czy dana treść i forma współczesnego dzieła sztuki do tego miejsca jest zasadna, czy nie. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, w sytuacji tymczasowych działań, takich, które pojawiają się incydentalnie na jakiś krótki okres czasu, może ma to mniejsze znaczenie. No ale jednak ma to znaczenie. Nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby takie prace pojawiały się przypadkowo. Akurat ostatnia edycja Open City, trzeba przyznać, której kuratorem był Robert Kuśmirowski, no jest pod tym względem wyjątkowa, w tym sensie, że mało jest prac takich, które pojawiły się gdzieś przypadkowo. No niestety były różne, można by powiedzieć, problemy formalne związane z tymi pracami i z przyczyn niezamierzonych przez artystę, jak również absolutnie niezamierzonych przez konserwatora wojewódzkiego ani miasto, doszło w jednym przypadku do, no, znana medialnie sprawa
schodów,
uszkodzeń części krajobrazu, no ale był to po prostu problem wykonawczy i absolutnie nie można o to obciążać ani artysty, ani nikogo innego, dlatego że opinia, która została wykonana bardzo szczegółowa przez konserwatora dzieł sztuki na temat tego, w jakiej technologii ta praca powinna być wykonana, mówiła o tym bardzo szczegółowo. Opierając się na tej opinii, konserwator wojewódzki zgodę na te działania wyraził. Akurat schody zamkowe podlegają pod konserwatora wojewódzkiego, stąd też, no, nie mówię o swojej sprawie, ale troszkę opowiadam o sytuacjach kolegów. No i tak to niestety nieszczęśliwie wyszło, że wykonawcy nie użyli właściwych materiałów i mamy, mówiąc krótko, problem. Po prostu zawiniony przez tych, którzy to zrobili i nikogo innego. Natomiast sama praca, o której tu mówimy, praca Leona Tarasewicza na schodach zamkowych, związana właśnie z tym miejscem, symbolicznie nawiązująca do bardzo trudnej, tragicznej przeszłości zamku, wyglądała w tym miejscu znakomicie. Trzeba było po prostu w odpowiedni sposób to wykonać i dopełnić wszystkich administracyjnych działań, a tego niestety organizatorzy nie dopełnili. No i cóż.
Wracając jeszcze na koniec do tych aktów wandalizmu, w ostatnich tygodniach doszło do szeregu incydentów, na szczęście nie u nas, związanych z próbami niszczenia zabytków i dzieł sztuki. W Londynie aktywistki organizacji Just Stop Oil oblały zupą pomidorową słoneczniki Van Gogha. Podobnie było z obrazem Moneta, tutaj Piret ziemniaczane, czy ostatnio rzeźby Vigelanda oblane farbą, i tutaj już te zniszczenia były dużo większe. Oczywiście to byli aktywiści, mieli bardziej społeczne postulaty, dlaczego oni to wykonali. Niemniej jednak ważne obiekty dziedzictwa kulturowego uległy zniszczeniu. Czy w Polsce, w Lublinie, gdyby coś takiego miało miejsce, przykładowo gdyby ktoś, nie wiem, obrzucił jajami obraz Matejki w muzeum, czy to miałoby w ogóle jakieś oddziaływanie społeczne? Czy ludzie też, jak w tamtych przypadkach, bardziej przejęliby się niszczeniem sztuki czy środowiskiem?
No powiedzieć, nie prowadziliśmy na ten temat żadnych badań socjologicznych, ale podejrzewam, że raczej w Lublinie takich sytuacji by nie było, bo no cóż, niestety czy niestety, niezależnie od rangi artystycznej, te dzieła, które są zgromadzone w zbiorach muzeów lubelskich, czy nasze zabytki, nie są aż tak rozpoznawalne jak te obiekty, o których pani wspomniała, więc też ten efekt, na który liczyli aktywiści, pewnie byłby dużo, dużo mniejszy, więc sądzę, że nasze dzieła są w tym kontekście bezpieczne. Natomiast sam problem jest ciekawy, dlatego że sposób zwrócenia uwagi na problemy, no, pewnie jest przeciwskuteczny w tym przypadku, no, z punktu widzenia tego, o czym myśleli ci aktywiści. No bo cóż, tak jak ta pani mówi, mówimy przede wszystkim o zniszczeniu dzieł sztuki, elementu dziedzictwa kulturowego, a trochę mniej traktujemy poważnie, szalenie poważne problemy ocieplania klimatu i problemy środowiskowe. Więc takie działanie, można by powiedzieć, jest przeciwskuteczne. Natomiast trzeba oczywiście mieć pełną świadomość, że również i w kwestiach związanych z ochroną zabytków, ochroną krajobrazu, także i w różnych wątkach związanych z pracami artystycznymi, te kwestie związane z ochroną klimatu są szalenie ważne i w coraz większym stopniu na to patrzymy. Proszę Państwa, no choćby taka kwestia, bardzo popularna w ciągu ostatnich kilkunastu lat, iluminowanie zabytków. oświetlanie ich, tworzenie całych instalacji, które wieczorami, nocą pokazują nam, jak pięknie zabytek wygląda. Z punktu widzenia wydatkowania energii coraz droższej, to jest po prostu bezzasadne. Te obiekty nigdy w ten sposób nie wyglądały, zanim ich nie oświetliliśmy. Więc być może należałoby przyjąć założenie, że rezygnujemy z tego rodzaju działań, jak iluminacja obiektów zabytkowych, bo ani nie zmierza to do prawdy o tym obiekcie. Jest tylko i wyłącznie estetyzowaniem. Jest tylko i wyłącznie pokazywaniem, że jest ładnie. A estetyzowanie nie jest tym, czego, co jest istotne z punktu widzenia ochrony zabytków.
I choć to temat rzeka, to tutaj musimy już postawić kropkę.
Chronimy prawdę o tych obiektach, ich tożsamość. Nie poprawiamy ich, żeby były ładniejsze.
Moim gościem był Hubert Mącik z Miejskiego Biura...
Miejski Konserwator Zabytków.
Dziękuję serdecznie za spotkanie i poświęcony czas.
Bardzo dziękuję.
Była z wami Marcelina Gancerz. Na kolejną poranną rozmowę zapraszam jutro o tej samej porze w imieniu Rafała Małysa. Jeśli chcecie rozpocząć grudzień na sportowo, to bardzo polecam. Dobrego dnia i do usłyszenia.